Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś będziemy mówić o tym, co dzieje się na froncie w Ukrainie. Po raz kolejny będziemy mówić o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. I proszę Państwa, to będzie rozmowa z ekspertem, który nie dość, że analizuje tę wojnę od początku, to jeszcze jeździł tutaj wielokrotnie na miejsce, żeby po prostu przygotowywać swoje analizy. Ale zanim przejdziemy właśnie do rozmowy, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne treści na tym kanale, które się tutaj pojawiają. Dziękuję również tym, którzy włączają się do dyskusji pod filmami. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują ten kanał. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich subskrybentów, to zachęcam teraz do zasubskrybowania właśnie mojego kanału. Dziękuję także moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Dzięki Wam mogę tutaj publikować kolejne treści i to nie jest tylko mój kanał, ale także Wasz. Dziękuję, że jesteście, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów i wesprzeć moją działalność, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz zapraszam Państwa już do rozmowy, w trakcie której będziemy mówić o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, co dzieje się w tej chwili w obwodzie donieckim i czy Rosjanie są w stanie zająć Donbas, jakie są słabości armii ukraińskiej i czy rzeczywiście armia rosyjska rośnie w siłę, czy może jednak słabnie. Porozmawiamy także o tym, jakie są perspektywy na zakończenie tego konfliktu, kiedy on mógłby się skończyć i w jaki sposób. A o tym wszystkim będę rozmawiał z ekspertem, analitykiem, właścicielem firmy Rohan Consulting, która zajmuje się analizą sił zbrojnych Rosji, Ukrainy i Białorusi, Konradem Muzyką. Dzień dobry, Konradzie.
Witaj, Mateuszu. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj jestem.
Konradzie, wiem, że byłeś po raz kolejny z grupą analityków na terytorium Ukrainy, rozmawiałeś z żołnierzami, to było właściwie niedawno. Chciałem cię zapytać o spostrzeżenia po tej wizycie. Czy czujesz, że coś się zmieniło w porównaniu z wizytami, które wcześniej tutaj miałeś?
W zasadzie tak i nie, z tego względu, że jak byliśmy na miejscu, a byliśmy pod koniec czerwca, zjeździliśmy naprawdę pół Ukrainy, bo byliśmy w Kijowie, byliśmy w Charkowie, byliśmy pod Toreckiem w Pokrowsku, więc mieliśmy dość dobry przegląd sytuacji frontowej. To z jednej strony sytuacja w tym czasie, jak byliśmy, była naprawdę bardzo trudna, jeśli nie mówić krytyczna. Oczywiście w rejonie Charkowszczyzny tam sytuacja była ustabilizowana. Zresztą tam sytuacja jest ustabilizowana od 2 miesięcy. Wynika to między innymi z faktu, że dla Ukraińców ten teren był wtedy priorytetowy, a dla Rosjan nie, co moim zdaniem też jest bardzo ciekawe. To w rejonie Donbasu sytuacja wyglądała bardzo źle i w zasadzie na prawie każdym podłożu, bo zarówno brakowało Ukraińcom żołnierzy, brakowało sprzętu, brakowało środków przeciwlotniczych, przeciwrakietowych. Rosyjskie drony latają, myślę, że dalej latają cały czas i to mówimy o Lancetach, o Zalach, Orlanach, Superkamach. Wszystko lata w zasadzie nie molestowane, w sensie Rosjanie cały czas prowadzą rozpoznanie ukraińskich pozycji na całej głębokości taktycznej ukraińskiej, dodatkowo Orlany latują naprawdę bardzo głęboko i w przestrzeń operacyjną i na podstawie informacji, które zbierają, przeprowadzają ataki dość punktowe, niestety bardzo precyzyjne na cele ukraińskie. Ale oczywiście coś, co najbardziej się wybiło, to był brak żołnierzy. I to jest coś, o czym pisaliśmy, o czym mówiliśmy w zasadzie od marca, że przyjdzie taki moment, gdzie Ukraińcy naprawdę będą w bardzo ciężkim położeniu, jeżeli nie ruszy mobilizacja. I ta mobilizacja faktycznie się rozpoczęła. Ustawa weszła w życie 18 maja, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Więc chcieliśmy też się dowiedzieć, na jakim etapie jest ta mobilizacja i czy możemy się spodziewać jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o stan osobowy jednostek ukraińskich znajdujących się na froncie, gdyż są jednostki, które nie otrzymywały żadnych wzmocnień i uzupełnień od listopada zeszłego roku. Tak. I jeżeli się mówi, że w krajach NATO na przykład batalion traci zdolności bojowe w sytuacji, kiedy 30% jego personelu zostało wyciągniętych z linii, tak, albo są, albo nie żyją, albo są martwi. To w przypadku Ukraińców tutaj mówimy o sytuacji, w których bataliony mają po 20-30% żołnierzy, tak, względem, względem tego, co powinno być w etacie. I mamy sytuację, gdzie batalion walczy wszystkimi kompaniami, bo nie ma sił i środków, żeby przeprowadzać rotację. I właśnie te ostatnie postępy, które Rosjanie robią w Donbasie, wynikają moim zdaniem głównie z tego, że nie ma żołnierzy. Po prostu. I kilka dni temu New York Times opublikował taki szacunek na podstawie rozmów z trzema analitykami, według których szacują, że od maja Ukraińcy mobilizują 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. I między innymi właśnie na tej podstawie my szacujemy już od jakiegoś czasu, w zasadzie od powrotu z Ukrainy, że sytuacja powinna się zacząć stabilizować gdzieś od połowy sierpnia do połowy września, kiedy właśnie ci nowo zmobilizowani zaczną wchodzić na front i ta sytuacja powinna, i przynajmniej to tempo rosyjskich
zdobyczy.
Tak, zdobyczy terytorialnych powinno spadać, bo jeżeli popatrzymy, na przykład, jeżeli porównamy ukraińską kontrofensywę z zeszłego roku, w ciągu 4 miesięcy Ukraińcy odbili 350 km2 około swojego terytorium, a w ciągu ostatnich 4 miesięcy Rosjanie zajęli 700. To jest, czyli to jest tempo w zasadzie dwa razy większe i też za bardzo nikt o tym nie mówi właśnie w perspektywie tego, co miało miejsce w zeszłym roku, tak, w sensie, że były informacje, że Ukraińcy przeprowadzili udaną kontrofensywę, że doszło do przebicia rosyjskich linii i tak dalej, co oczywiście nie miało miejsca, a tutaj mamy cały czas ten rosyjski pochód do przodu i oni ciągle prą. Zresztą oni też mobilizują około 25-30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, więc teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie jest, można powiedzieć, parytet.
No tak.
Tak. Więc to na pewno jest dobra informacja. Z drugiej strony szkolenie tych nowych rekrutów, ono nie będzie świetne, bo ono będzie trwało od 4 do 8 tygodni mniej więcej. Jak ktoś będzie miał szczęście, to faktycznie spędzi 8 tygodni na poligonie, przygotowując się. Zresztą też są różnice w szkoleniu, bo poligony, które są zarządzane centralnie, tam wygląda szkolenie zupełnie inaczej. Dość negatywne komentarze słyszeliśmy w tym aspekcie, ale jeżeli ktoś już trafi do jednostki i jest szkolony na poligonie, który jest zarządzany przez konkretną jednostkę, to tam szkolenie jest o wiele lepsze, bo tam są instruktorzy z doświadczeniem i zadania są już... Szkolenie jest już skierowane na konkretne zadanie, które piechota będzie wykonywać. Więc reasumując ten krótki wywód, to wygląda to tak, że sytuacja jest dalej zła, ale ci rekruci wchodzą na linię, straty ukraińskie będą duże. Tutaj nie ma, moim zdaniem, nie ma nawet o czym dyskutować, no ale jest nadzieja, że za kilka tygodni ten front zacznie się powoli stabilizować. Właśnie ze względu na to, że liczba ukraińskich żołnierzy będzie się skokowo zwiększać, co powinno doprowadzić do uspokojenia tej sytuacji. Ale tu oczywiście w dalszym ciągu nie możemy mówić o tym, że Ukraińcy przejdą do kontrofensywy w tym roku lub będą jakieś większe działania zaczepne z ich strony. Ich postura w dalszym ciągu jest defensywna. Na razie nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w następnym roku, zwłaszcza w kontekście tego, jaki sprzęt ewentualnie Ukraińcy dostaną z Zachodu i na podstawie tego będziemy w stanie szacować, czy Ukraińcy w ogóle będą w stanie przeprowadzić jakieś większe działania zaczepne, bo przyznam szczerze, że w tym aspekcie też jestem dość pesymistyczny.
I mam bardzo dużo pytań w związku z tym, co powiedziałeś, ale tak pierwsza konkluzja, jaka mi przychodzi do głowy, jest taka, że no, czy można powiedzieć, nawet oskarżyć polityków ukraińskich i parlamentarzystów, którzy zwlekali z tą ustawą mobilizacyjną, mimo że wojsko wręcz krzyczało, że brakuje ludzi i cały czas przesuwano tę ustawę, miesiącami uchwalano. Czy można ich oskarżyć o to, że oni są częściowo winni tym stratom terytorialnym teraz? No bo...
No jasne.
Ustawę, byliby wcześniej żołnierze na froncie, a tych żołnierzy po prostu brakuje.
Oczywiście, w tym sensie, że ustawa mobilizacyjna jest procesem politycznym, tak? Każda strona spektrum politycznego musiała się porozumieć z prezydentem na czele, do przedstawicieli Wierchowej Rady, parlamentarzystów, wszyscy musieli się porozumieć, uzgodnić treść ustawy i ją podpisać. Znaczy przegłosować, a potem podpisać. Zresztą my już w zeszłym roku mówiliśmy, że sytuacja, że jeśli chodzi o stany osobowe, to sytuacja po stronie ukraińskiej naprawdę wygląda bardzo źle. Jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta relatywnie szybko, to Ukraińcy będą w bardzo trudnym położeniu i no niestety w zasadzie teraz widzimy tego efekty. Tak? Więc oczywiście można mówić, że no dobrze, ale Zachód, Stany Zjednoczone, oni też mieli problemy z przegłosowaniem z przegłosowaniem pakietu pomocowego i tak dalej. Przy czym ja uważam, że nawet w sytuacji, w której Ukraińcy mieliby milion pocisków artyleryjskich dostarczonych w ciągu jednego miesiąca, to po pierwsze tak i tak nie byliby w stanie z tego wykorzystać, a dwa, sposób działania Rosjan wygląda tak, że Rosjanie atakują pod oddziałami od 3 do 20 ludzi. Tak? I jeżeli idzie pod oddział drużyna złożona z 3 żołnierzy, to nikt nie będzie strzelał do nich z artylerii, tylko ewentualnie drony FPV. I ci żołnierze atakują ukraińskie pozycje. Jeżeli nie ma żołnierzy ukraińskich na linii froncie, zresztą też o tym mam ciekawą historię, jeżeli nie ma ukraińskich żołnierzy broniących poszczególne punkty umocnione, broniących generalnie frontu, no to nie ma takiej ilości amunicji, która by spowodowała, że te ataki zostaną odparte. Tutaj mam na myśli amunicję artyleryjską. Więc no jak nie ma ludzi, no to nie możemy mówić o skutecznej obronie, a jak nie ma ludzi, to już nie wspomnę o przeprowadzeniu większych działań zaczepnych. Więc przede wszystkim, i to jest też ciekawe, tak, że Ukraińcy będą mieli teraz skokowy wzrost ilości żołnierzy, ale część tych żołnierzy idzie do nowo utworzonych jednostek, które z nazwy są brygadami desantowo-szturmowymi, brygadami zmechanizowanymi i tak dalej, ale w rzeczywistości to, na obecnym etapie to są brygady, czy oddziały, formacje, piechoty, bo nie ma sprzętu. Okay. Tak. Więc ja też do końca nie rozumiem, jaki jest powód, do którego te nowe brygady są tworzone teraz, gdyż tak jak wspomniałem, stany osobowe jednostek znajdujących się na froncie są krytyczne i w pierwszej kolejności to one powinny wymagać wzmocnienia, a niekoniecznie powinno się dążyć do tworzenia nowych jednostek, które nomen omen, których utworzenie kosztuje majątek. Bo tutaj stworzenie batalionu bez załogowców w brygadzie zmechanizowanej to jest koszt kilku milionów dolarów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pensje, drony, które trzeba kupić, samochody, Starlinki, laptopy, utworzenie punktu dowódczego i tak dalej, i tak dalej. Więc to są naprawdę potężne pieniądze, o tym też się nie mówi. Ile tak naprawdę kosztuje utworzenie brygady zmechanizowanej, nawet jeżeli ta brygada nie ma sprzętu. W przypadku, kiedy ta brygada ma sprzęt, tutaj już mówimy o kilkudziesięciu milionach dolarów i szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby Ukraina była w takiej pozycji, w której mogłaby wydawać na lewe i prawo setki milionów dolarów, żeby ustanowić nowe jednostki, a priorytetem powinno być uspokojenie sytuacji frontowej i nie doprowadzenie do sytuacji, w której Rosjanie uzyskają bardzo dużą przewagę i doprowadzą do przełamania ukraińskich linii na poziomie operacyjnym.
Mówisz o przyszłości, mówisz o tym, co będzie się działo za miesiąc, właśnie za 2 tygodnie, miejmy nadzieję, się zacznie, ale pewnie tak docelowo gdzieś we wrześniu się ta sytuacja będzie uspokajała. ale mówisz też o tym, co będzie się działo jesienią czy w przyszłym roku. No właśnie, jaka jest perspektywa? Bo coraz więcej jest takich informacji, że wojna może się skończyć za kilka miesięcy, góra wiosną przyszłego roku. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Czy rzeczywiście ta wojna zmierza ku końcowi w tej chwili?
Wiesz co? To wygląda tak, z mojej perspektywy. Po pierwsze, ja nie widzę żadnej teorii zwycięstwa ani strategii, która miałaby doprowadzić do zakończenia wojny. Nikt nie wie, jaki jest cel na obecnym etapie. W sensie, czy celem jest oficjalnie, oczywiście mówimy o odbiciu wszystkich terytoriów i powrocie do granic z 1991 roku, lub raczej z 2013, co moim zdaniem na obecnym etapie jest absolutnie nierealne.
Tak jest.
I ja obawiam się, że tutaj mamy dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że zarówno Zachód, jak i Ukraina trochę się mijają, jeśli chodzi o przygotowanie do przyszłości, ponieważ Ukraina czeka na informacje od Zachodu, jaki sprzęt może od nich dostać, a Zachód z kolei czeka na informacje o ukraińskich planach na następny rok, żeby móc przekazać im sprzęt lub odpowiedzieć na zapytanie, czy będą w stanie przekazać im sprzęt względem tego, co Ukraińcy planują. Więc dwie strony mijają się dość mocno i czekają na to, co wykona druga strona. Tak naprawdę problemem jest to, że nie ma czasu. I to jest właśnie ten drugi problem. Bo okej, Stany Zjednoczone przekażą 50-60 miliardów. A obawiam się, że będzie miała miejsce taka sytuacja, w której za rok, półtorej obudzimy się, większość tych środków będzie przejedzona, na przykład Trump będzie prezydentem, albo prezydentem będzie Harris, której pogląd na sytuację na Ukrainie będzie taki, będzie podobny do tego, co teraz pokazuje prezydent Biden, czyli nie dążymy do eskalacji. Drugiego tak dużego pakietu pomocowego nie będzie i środki zostaną przejedzone, a my dalej będziemy w tym samym miejscu, bez szans na jakąkolwiek zmianę sytuacji frontowej. Linia będzie ustabilizowana. Nie chcę powiedzieć, że konflikt będzie zamrożony, ale Ukraińcy nie będą mieli sił i środków, żeby przeprowadzić duży atak. Rosjanie też będą, powiedzmy, wyczerpani, będą mieli problemy z żołnierzami. I wtedy co? Tak. Szansa została stracona, nie było planu, nie było strategii, nie było teorii zwycięstwa, realistycznej teorii zwycięstwa, więc pozostaje zgniły pokój, nazwijmy to tak, lub jakakolwiek umowa, która doprowadzi do zamrożenia konfliktu, a w perspektywie dogrywkę w ciągu następnych kilku lat, czyli w zasadzie powtórkę z 2014 roku. Bo uważam, że nawet w sytuacji, gdyby wojna została zamrożona na tym etapie, to jej wynik nie będzie satysfakcjonował ani Ukraińców, ani Rosjan. I zwłaszcza Rosjan. I będą dążyć do, może nie do końca do przeprowadzenia ostatecznej rozgrywki, ale do przeprowadzenia kolejnych dużych ataków celem zajęcia reszty Donbasu w pakiecie minimum, tak? Bo to jest z mojej perspektywy zajęcie reszty Donbasu to jest ich cel minimum, oficjalny cel, ale cel minimum, a oczywiście cel maksimum to jest zmiana władzy w Kijowie i całkowite podporządkowanie sobie Ukrainy, zniszczenie Ukrainy jako państwa niezależnego, suwerennego i tak dalej, niestety.
No, tego celu Rosjanom nie udało się osiągnąć i trudno sobie wyobrazić, żeby im się udało, natomiast mogą spróbować robić to już w trakcie pokoju, destabilizować Ukrainę, wpływać na procesy wyborcze. W ten sposób może im być łatwiej.
Tak. Nazwijmy to poprzez działania hybrydowe, aczkolwiek nie lubię tego określenia, ale oczywiście działania poniżej progu wojny, finansowanie partii lub wiesz, jakikolwiek działań, piątej kolumny, i tak dalej. Zresztą wiesz, ta sama narracja miała miejsce w 2014-2015 roku, że Rosja się na Ukrainie nie odbuduje, że nie będzie miała wpływu na sytuację na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. A na przykład słyszeliśmy o takiej sytuacji, że znaczy były przypadki, gdzie Rosjanie, którzy wcześniej mieszkali, znaczy Ukraińcy, ukraińscy Rosjanie, można tak powiedzieć, którzy mieszkali w Donbasie w 2000, właśnie, znaczy przed 2014 rokiem, 15, przeprowadzili się do rejonów Irpinia, Buczy, rejonów na północ od Kijowa i to byli uśpieni agenci. W sytuacji, kiedy Rosjanie już wjeżdżali, to oni byli przewodnikami Rosjan i mówili im, w których miejscach są punkty umocnione, gdzie jest amunicja składowana, gdzie są ukraińskie jednostki, kto się przemieszczał, kto przyjeżdżał, czy były jakieś wzmocnienia, specnaz i tak dalej. Więc to jest, znaczy, z jednej strony to jest szalenie ciekawe, bo pokazuje, że Rosjanie przygotowali się do ataku na Kijów od w zasadzie dekady, no, prawie 8 lat, tak? I skorzystali z tej opcji, którą sobie przygotowali, którą sobie wyrobili. I to jest też oczywiście lekcja dla nas, bo ja nie wiem, czy ktoś w Polsce śledzi, kto przyjeżdża do Polski i w jakich rejonach mieszka, czym się zajmuje i jakie informacje przekazuje. Zwłaszcza, że jak wiemy, mieliśmy bardzo duży eksodus u Ukraińców przed wojną i na jej początku.
I trochę Białorusi też.
I tak, tak. Więc... No więc ja się obawiam, że ta siatka tych śpiochów jest w Polsce i w krajach bałtyckich może być naprawdę dość spora.
No tak. No bo Rosja, jak to już Państwu wielokrotnie tutaj mówiłem, planuje z wyprzedzeniem. Ona nie ma takiej strategii jak my na 2 miesiące, góra pół roku do przodu, tylko ma na 20 lat do przodu.
Tak.
Przynajmniej na 10 lat do przodu.
Tak, tak. Dlatego tak jak wspomniałem, celem strategicznym państwa rosyjskiego, to jest bardzo ważne, państwa rosyjskiego, bo wojnę prowadzi państwo w przypadku tego, co ma miejsce na Ukrainie. Cały aparat państwa, tak, od ekonomii po aparaty, przez społeczeństwo, po aparaty wywiadowcze, jest wspieranie sił rosyjskich walczących na Ukrainie. Oczywiście możemy mówić, że sposób ich działania jest absolutnie karygodny, że nie pokrywa się z tym, co Rosjanie ćwiczyli, jeśli chodzi o doktrynę, taktykę, sposoby prowadzenia działań wojennych i tak dalej, tak? Ale no, wojna miała wpływ na przeramowanie pewnych dogmatów, powiedzmy, prowadzenia działań wojennych, ale mimo wszystko w dalszym ciągu Rosjanie są w stanie utrzymać bardzo duże tempo działań ofensywnych na Ukrainie. W dalszym ciągu 30 tysięcy żołnierzy przyjeżdża na Ukrainę w każdym miesiącu i na razie, szczerze mówiąc, nic nie wskazuje na to, że to tempo się zmieni. Aczkolwiek, wiesz, są symptomy, które sugerują, że w przyszłości może być problem, tak, zwiększenie bonusów, które są wypłacane Rosjanom, którzy zdecydują się podpisać kontrakt. W ostatnich miesiącach te wzrosty były dramatyczne, od 300 tysięcy rubli do w zasadzie 2 milionów już prawie w Moskwie, co wskazuje, że mogą być problemy, albo już są, w sensie trzeba więcej pieniędzy dorzucić do pieca, żeby wygenerować tą samą liczbę żołnierzy. No i w pewnym momencie musi nastąpić jakieś przełamanie, musi być ten koniec, gdzie Rosjanie jednak powiedzą, że okej, no nawet nie, 3 miliony mnie nie skuszą, albo 4 miliony mnie nie skuszą. Ale potem w dalszym ciągu musimy pamiętać, że jeśli chodzi o rekrutację Rosjan, to ona w bardzo dużym stopniu ma charakter wolontariuszy. W sensie ludzie chcą tam jechać, pomimo tego, że nie wiedzą, co tam się dzieje, ale jednak podpisują sami ten kontrakt, tak? A w dalszym ciągu jest opcja przeprowadzenia, nie wiem, drugiej fali mobilizacji. 100, 200, 300 tysięcy żołnierzy. Gospodarka pewnie to zniesie bardzo, bardzo źle, gdyż niedobory pracowników są bardzo duże. Ale biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem, że wojnę prowadzi państwo i z mojej perspektywy Putin, czy kolektywny Putin, nazwijmy to tak, jest bardzo zdeterminowany do zakończenia tej wojny na ich warunkach, to nie wydaje mi się, że gospodarka jest ich priorytetem w tym momencie. Priorytety są na Ukrainie, a gospodarka będzie musiała się dostosować. Nawet w przypadku, kiedy poziom życia zwykłych Rosjan zostanie w dużym stopniu, w sensie ten poziom życia spadnie. Ale szczerze, znając rosyjską duszę, nie wydaje mi się, żeby to był naprawdę duży problem, bo oni są w stanie tak dużo przejść i tak dużo zrozumieć i ich tak wiele rzeczy nie interesuje, że... Ale co ciekawe, i to też warto odnotować, załóżmy, że na Ukrainie zginęło i zostało rannych około 350 tysięcy Rosjan. Okay. Mhm. Więc można założyć, że każda rodzina w Rosji zna kogoś, kto był na Ukrainie i poniósł tam straty lub zginął albo został ranny. Ja nie widziałem większych protestów w Rosji z tego powodu.
Właśnie.
Tak? Ale w momencie, kiedy odcięli im prąd, bo była awaria w elektrowni atomowej w Rostowie, to ludzie od razu wyszli na ulicę i zaczęli protestować, bo nie mają prądu, a jest lato. I to były chyba największe protesty, które ja widziałem w Rosji z powodu działań wojennych od 2 lat. I to jest być może pewien kierunek działania, który powinni rozważyć Ukraińcy w najbliższych miesiącach. Mhm. Skoro Rosjanie atakują ukraiński power grid, sieci energetyczne, elektrownie i tak dalej, to ja nie wiem, czy Ukraińcy nie powinni rozważyć tego samego.
To się chyba już nawet wydarzyło niedawno. Czy na razie na małą skalę, ale rzeczywiście może się możemy tego spodziewać, bo może jest jednak jakiś sposób, w którym można obudzić rosyjskie społeczeństwo. Wydawało się, że to jest niemożliwe, że oni wszystko serio zniosą. Mówisz właśnie o tych wolontariuszach, że tych ochotników jest dużo po stronie rosyjskiej cały czas. No bo to jest tak, że oni rzeczywiście walczą za pieniądze, prawda?
No tak.
Cały czas zwiększa się ten żołd i oni idą dla kasy.
Tak, tak. Ale oczywiście większość z nich nie wie, co oni tam będą robić, albo jaka będzie sytuacja. Jest w bardzo wielu przypadkach. Nie zdziwiłbym się, gdyby tych przypadków było naprawdę zdecydowana większość. Mówi się im, że dobrze, będziecie z tyłu gdzieś tam, nie wiem, jeździli ciężarówkami albo odpowiadali za logistykę, a oni jadą na szkolenie, które trwa 5 dni. W niektórych przypadkach trwa trochę więcej, miesiąc, 6 tygodni, a potem lądują na froncie w Wowczańsku albo podczas IVR-em, albo gdzieś tam indziej. Nie? No, ale oczywiście sposób podejścia Rosjan, dowódców rosyjskich, jaki jest, taki jest. W sensie masz cel i masz go wykonać, a jak wrócisz bez wykonania, to dostaniesz kulkę w głowę, albo zostaniesz pobity, albo gdzieś uwięziony w jakiejś piwnicy i przykuty do rury i będziesz siedział, aż zmądrzejesz. A wynika to z tego faktu, że jeżeli nie ten, to pójdzie następny. Jeżeli następny zginie, to jutro tak i tak przyjdzie ktoś na jego miejsce, bo nie mamy problemów z ludźmi. I do momentu, do którego dalej te 30 tysięcy żołnierzy będzie rekrutowanych, mobilizowanych miesięcznie, to ja nie widzę, nie widzę żadnej szans, żeby to się miało zmienić po stronie rosyjskiej. Taki sposób postępowania, taki sposób prowadzenia działań, szturmy mięsne i tak dalej. Więc to wszystko jest właśnie wypadkową tego, że ich po prostu stać na to, żeby, przepraszam za określenie, wypalać tych ludzi każdego dnia w liczbach idących w dziesiątki czy w setki.
No tak, to jest ciekawe, że to naprawdę nie wywołuje żadnej reakcji, zwłaszcza wśród rodzin tych ludzi, ale może to też jest kwestia tych uwarunkowań finansowych, tych odszkodowań i tego wszystkiego. Powiedziałeś, że około 350 tysięcy ludzi stracili Rosjanie, jeśli chodzi o rannych i zabitych, no zakładam, że zaginionych. To jak analizujesz, ile stracili Ukraińcy? Jakie to są straty po obu stronach?
Tutaj musimy, liczba 300, dokładnie 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy nieżywych i rannych pochodzi od bodajże szefa, od dowódcy wojsk amerykańskich w Europie. On zeznał przed Senatem parę miesięcy temu i właśnie podał liczbę 320 tysięcy zabitych i rannych. Co zakładając, że straty rosyjskie wynoszą 1 do 3, zabici do rannych, więc zakładamy, że to jest około 80 tysięcy zabitych plus 240 tysięcy rannych. Przy czym oczywiście nie wiemy, czy w skład tego komponentu, w skład tej liczby wchodzą żołnierze z Ługańska, z Doniecka, Wagner i tak dalej. Pewnie ta liczba będzie trochę większa, ale też niekoniecznie na obecnym etapie szedłem w taką narrację, że zginęło na Ukrainie 600 tysięcy Rosjan, tak, bo uważam, że te liczby są przesadzone. Zresztą wojna informacyjna też odbija się na tym poletku i ma wpływ na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Zresztą ukraiński sztab generalny, jeśli chodzi o dezinformowanie, jeśli chodzi o wrzucanie do internetu różnego rodzaju wstawek, które mają na celu pokazać Rosjan jako jako fightwapów i jako osoby, które nie ogarniają rzeczywistości, więc Ukraińcy są w tym bardzo dobrzy. I bardzo często pojawiały się filmy, które wszyscy myśleli, że to są filmy nagrane w Rosji, a tak naprawdę były to wrzutki ukraińskie, które przedstawiały właśnie rosyjską rzeczywistość w niezbyt dobrym świetle, więc to jest coś, co oczywiście też musimy brać pod uwagę. Jeśli chodzi o straty ukraińskie, to nie powiem ci nic innego niż to, co pojawia się oficjalnie w mediach, czyli 30 tysięcy zabitych 3 miesiące temu, 30 tysięcy zaginionych, więc można określić, że liczba zabitych wynosi około 60 tysięcy, gdyż jest bardzo prawdopodobne, że te 30 tysięcy zaginionych tak naprawdę to są żołnierze, którzy nie żyją. Do tego bym, nie wiem, dodał jeszcze, szczerze mówiąc, z 10-15%, ale myślę, że ten stosunek martwych do rannych będzie po ukraińskiej stronie lepszy, bo ukraińska medycyna pola walki jest o wiele lepsza niż ta rosyjska i Ukraińcy faktycznie starają się dbać. Zresztą sam wiesz najlepiej, że jednak bardzo dużą wagę przywiązują do życia żołnierzy, mają o wiele lepszy sprzęt. Zresztą ja jak jeżdżę na Ukrainę, to też zawsze przywożę Ukraińcom jakiś sprzęt medyczny, paski uciskowe, apteczki taktyczne i tak dalej. Więc ciekawe jest też to, że pomimo tego, że wojna trwała 2,5 roku, to mimo wszystko tego sprzętu podstawowej opieki medycznej, medycyny pola walki, ale tego naprawdę podstawowego, tak, brakuje.
Ciągle brakuje.
No, tak. więc to też jest jakiś tam wskaźnik, który mówi, że straty ukraińskie są duże. Zresztą Zeleński powiedział kilka dni temu, w zeszłym tygodniu bodaj, że ukraińskie straty się nie zmniejszają, utrzymują się na tym samym poziomie. Więc to też nie napawa optymizmem. I biorąc pod uwagę, że teraz właśnie nowo zmobilizowani wchodzą na front, to ja bym się spodziewał, że te straty ukraińskie się zwiększą. Po prostu, no bo będziemy mieli więcej ludzi na froncie, intensywność dalej będzie bardzo duża, no i nie będzie, no to po prostu nie ma opcji moim zdaniem. Te straty będą się musiały zwiększyć. Pytanie jest, do jakiego stopnia one będą uzupełniane i jak szybko.
Skoro mówimy o stratach, to jeszcze powiedz mi, jak wyglądały właśnie te ostatnie 2 miesiące w Donbasie, bo już się nawet pojawiają takie nagrania, gdzie widać, jak bardzo mapa się zmieniła przez ten czas w obwodzie donieckim. Rosjanie są pod Pokrowskiem i to jest naprawdę coś, co jednak jeszcze do niedawna niektórym się po prostu wydawało niemożliwe. Jestem jeszcze ciekawy, jak wygląda właśnie kwestia strat rosyjskich w tym czasie, no bo oni rzeczywiście zajmują terytorium, ale też czy to prawda, że ponoszą bardzo duże straty, może nawet największe w tej wojnie?
Informacje o stratach są moim zdaniem w dużym stopniu informacjami anegdotycznymi, w sensie no, nie mamy informacji, które powiedzą, że faktycznie te straty rosyjskie są bardzo duże i musimy polegać na źródłach ukraińskich. I szczerze mówiąc, szczerze nie wiem. Tak, wiemy, że możemy się domyślić, że one są duże. Wynikają to z faktu tego, że intensywność ataków jest bardzo duża. Tempo natarcia, tempo działań ofensywnych również jest bardzo duże. Biorąc pod uwagę, jak Rosjanie podchodzą do swoich żołnierzy i biorąc pod uwagę, że liczba dronów po stronie ukraińskiej cały czas się zwiększa, to możemy zakładać, że konsekwencją utrzymywania dużego tempa natarcia jest zwiększona liczba strat. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta liczba wynosi 1000 żołnierzy dziennie, 2000. Ma to sens, w sensie taka analiza, taka informacja, że obecne tempo strat rosyjskich jest bardzo duże, ma sens i można ją usprawiedliwić. Zresztą nie wchodząc zbytnio w szczegóły, jak byliśmy w Kijowie, rozmawialiśmy z przedstawicielami ukraińskich, nazwijmy to ministerstw siłowych, to oni twierdzili, że obecne straty ukraińskie, przepraszam, straty rosyjskie przewyższają trochę to, co Rosjanie są w stanie zmobilizować miesięcznie. Mhm. Czyli żeby to przedstawić może trochę bardziej obrazowo, jeżeli Rosjanie mobilizują 1000 żołnierzy dziennie, czyli 30 tysięcy miesięcznie, no to dziennie tracą zabitych i rannych 1200-1300. Mhm. O, tak, czyli tak, więc tak to jest, tak, więc to powinno się troszkę zmieniać w ciągu najbliższego czasu, jeżeli to tempo zostanie utrzymane, ale z kolei jeżeli, nie wiem, powiedzmy Rosjanie dojdą do momentu, w którym przystępują te działania z jakiegokolwiek powodu i nadal będą utrzymywać to duże tempo naboru, te ich straty zostaną bardzo szybko pokryte, tak? Bo to jest kwestia w zasadzie miesiąca, dwóch, jeżeli w dalszym ciągu 30 tysięcy żołnierzy będzie rekrutowanych, no to te straty, które oni ponoszą, zostaną zniwelowane w ciągu miesiąca, dwóch i, no i pytanie, co dalej, tak? Powtórka z rozrywki. Zresztą my też, tak jak wspomniałem, byliśmy w Pokrowsku, spędziliśmy tam trochę czasu. Zresztą ty też bywałeś w Pokrowsku, nie? Tam w Pokrowsku jest taki bardzo fajnie zrobiony park z taką sadzawką, takim stawem. Nie? I jak byliśmy w tym Pokrowsku, wiesz, no słyszeliśmy gdzieś tam odgłosy tej artylerii i to było tak surrealistyczne, że ten park, to jest naprawdę park zrobiony na poziomie europejskim. Jakaś restauracja, miejsce zabaw na dzieci, tak, plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe, siłownia na świeżym powietrzu, z boku jakiś zagajnik, można pójść się przejść, bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodych Ukraińców, nastolatków, jakieś randki, te sprawy i to zderzenie z rzeczywistością jest okropnym doświadczeniem i wzbudza naprawdę okropne uczucia, bo tak jak Rosjanie są teraz 16 km od Pokrowska chyba, tak? Więc jest jakiś stopień prawdopodobieństwa, że dojdą do tego miasta i że właśnie ten park, który jest jakąś tam oazą w tych czasach wojny, zostanie zrównany z ziemią. I to będzie takie wyrwanie z tego jakiegoś snu, z tej odskoczni, która, wiesz, no, pozwala nie myśleć o tej wojnie i mieć taką właśnie takie jedno miejsce w mieście, które jest bardzo sowieckie, w sensie architektura, budownictwo i tak dalej, to jednak to też prawdopodobnie zostanie zabrane. Jak przejdzie front, to zostaną tylko zgliszcza, zniszczenia i śmierć. I to jest okropne. Jeżeli już tak mogę mówić bardziej osobiście.
Tak, no to jest perspektywa wszystkich miast w Donbasie. Wiesz, pamiętam Bachmut, to było też bardzo urocze miasteczko. W momencie, aż Rosjanie się nie zbliżyli gdzieś na taką odległość właśnie jak teraz po prostu, no to się zaczęło. To było moje ulubione miasteczko w Donbasie. No ale tam też był bardzo ładny park i róże, jak to zazwyczaj. No ale no niestety nie ma Bachmutu i z Pokrowskiem jest chyba trochę tak, że to było takie miasto, które dla wielu osób, jak to obserwowałem za każdym razem, jak tamtędy przyjeżdżałem, to było takie miasteczko, które jednak było dla większości osób taką oazą bezpieczeństwa. Rosjanie byli 50 kilometrów dalej, nic nie wskazywało na to, żeby się zbliżyli, Awdijivka się broniła, jeszcze jak była Awdijivka rok temu, więc ludzie dosłownie zaczęli wracać do Donbasu, wracać do Pokrowska. Coraz więcej było rodzin z dziećmi, to co ty powiedziałeś, to jest niesamowite, bo za każdym razem jak tam jeździłem i jeżdżę, to jest coraz więcej rodzin z dziećmi. Już ostatnio nie, ostatnio ta sytuacja się utrzymuje, natomiast bardziej ludzie się spodziewali, że może Kramatorsk może paść niż Pokrowsk. No ale odkąd spłynęła Awdijivka od lutego, no to widzimy skokowo. No i teraz Rosjanie są pod Chorodiwką, której zawsze spałem, jak jeździłem do Awdijivki. Takie mam osobiste spostrzeżenie, że to jest ostatnia wioska, wokół której można oprzeć obronę ze względu na cieki wodne, na taką rzeczkę, która tam płynie i uwarunkowania terenowe, po prostu górki, dołki. Potem się zmieniono na Radio Pokrowsk, więc no, ale to jest niesamowite, że ludzie nawet tak blisko wojny szukają jakiegoś takiego, czegoś, co pozwoli im zapomnieć o wojnie, takiego właśnie, są takie miejsca, gdzie tej wojny totalnie nie czujesz.
Tak. I ja słuchałem twojej ostatniej rozmowy z pułkownikiem Lewandowskim, gdzie rozmawialiście o tej sytuacji w Pokrowsku, że tam jakieś były prace prowadzone, tak, takie właśnie ogrodnicze. Ja to rozumiem, powiem ci szczerze. Oczywiście wiem, że jest konieczność budowania linii umocnionych, ale ja też rozumiem konieczność prowadzenia życia w tej sytuacji, w której jest teraz Ukraina i przynajmniej stwarzania pozorów, że nie wszystko jest tak źle, jak wygląda. Może nie tyle, żeby dać nadzieję, tak, ale żeby pokazać, że to jest nasze miasto, będziemy o nie walczyć, tak, to jest chłodne miasto, więc wszyscy musimy się jakoś zebrać do kupy i starać się je obronić. Ale ja też bardzo dużo czasu spędziłem, może nie w Bachmucie, ale pod Bachmutem w Konstantynówce. I też mnie liczba rodzin z dziećmi, które tam mieszkają, które tam przebywają, jest dla mnie abstrakcyjna. Tak. Spłychać wybuchy pocisków rosyjskich, pocisków artylerii gdzieś niedaleko, a patrzysz na drugą stronę ulicy, a tu chodzi babcia z dzieckiem na spacer. Całkowicie często chwytające za serce, ale też abstrakcyjne całkowicie. Myślę, że dla nas, dla Polaków czy osób, które się utożsamiają z Europą, ze strukturami północnoatlantyckimi i tak dalej, gdzie nie doświadczyliśmy wojny już od dekad, to mogą być naprawdę bardzo niezrozumiałe widoki i ciężko, naprawdę bardzo ciężko jest mi pewne rzeczy zrozumieć, ale z drugiej strony to życie musi toczyć się dalej. Tak, w takich miejscach właśnie jak Kijów, Dnipro, gdzie też Zaporoże, gdzie też spędzaliśmy dużo czasu, no to życie musi toczyć się dalej, bo inaczej myślę, że ludzie by po prostu zwariowali.
Tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony jednak no, Ukraińcy podkreślają, że też ekonomia jest ważna i za dużo możliwości, że tak powiem, ekonomicznych w tej chwili ten kraj nie ma, więc może
dokładnie
się życie w tych miastach. Choć też mam różne do tego podejście, bo to też wiem, jak żołnierze to też przeżywają. Powiedziałeś, że my już tak dawno nie mieliśmy wojny, że już jakby co się nam może wydawać, abstrakcyjne. A powiedz mi, uważasz, że jest jakiekolwiek ryzyko, że w przyszłych latach Rosja pokusi się jakiś atak, taki większy hybrydowy atak, albo może konwencjonalny na któryś z krajów NATO? Mówię przede wszystkim o krajach bałtyckich.
To jest bardzo skomplikowane pytanie. Jeśli chodzi o działania, nazwijmy to poniżej progu wojny, to myślę, że to jest bardzo pewne, że Rosjanie będą podejmować takie działania. Zresztą one, takie działania mają już miejsce od lat. O niektórych się nie mówi, niektóre są wspominane. Biorąc pod uwagę, jak niski jest poziom relacji pomiędzy Wschodem a Zachodem i jak Rosjanie będą dążyć, moim zdaniem, w dalszym ciągu do osłabiania spójności Zachodu, i osłabienia ich gospodarczo, to wydaje mi się, że to jest więcej niż pewne, że ataki na infrastrukturę krytyczną przede wszystkim będą miały miejsce. Oczywiście to, że rosyjscy szpiedzy działają w krajach bałtyckich, w Polsce, to jest pewnik. Zresztą w zeszłym roku bodajże został aresztowany wykładowca, rosyjski wykładowca na Uniwersytecie w Tartu bodajże, gdzie też jeździłem często na konferencje dotyczące Rosji, i został skazany za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej właśnie. Więc tak, te działania poniżej progu wojny, nazwijmy je hybrydowe, na pewno będą miały miejsce, na to musimy się przygotować. Natomiast jeśli chodzi o atak konwencjonalny, nie byłbym szczerze taki pewien. Moim głównym punktem wyjścia jest ocena tego, co się stanie z NATO i kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Bo jeżeli wybory wygra Trump, jeżeli zachwiana będzie spójność NATO, jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się w dużym stopniu z Europy i Trump powie, nie wiem, wyróbcie co chcecie, my skupiamy się na Chinach na przykład, nie będziecie mieli dostępu do naszego lotnictwa, nie będziecie mieli dostępu do naszych zdolności logistycznych, broni pancernej i tak dalej, co też może być, znaczy jest też przejawem ironii, bo wojna z Chinami będzie wojną powietrzno-morską, a ta w Europie będzie wojną powietrzno-lądową, więc te wszystkie czołgi na Tajwanie raczej się nie przydadzą, albo raczej na pewno się nie przydadzą. No ale oczywiście Trump ma swoją agendę, już abstrahując od tego, jaka ta wojna będzie, Trump ma swoją agendę, jest cięty na Europejczyków, zwłaszcza na Niemców i Francuzów, więc może mieć miejsce zachwianie spójności NATO. I jeżeli to będzie miało miejsce, to jest sytuacja, którą Rosja być może będzie chciała wykorzystać, czy przeprowadzając jakiś atak lądowy, nie wiem. Natomiast z perspektywy strategii Federacji Rosyjskiej uważam, że atak ograniczony, tak jak się często ostatnio mówi w mediach, że Rosjanie wejdą, zajmą pas 10 km w Estonii i generalnie w krajach bałtyckich, żeby postawić Europejczyków przed faktem dokonanym. Moim zdaniem to nie będzie miało miejsca. Jeżeli Rosjanie wejdą, to wejdą całością sił, żeby jak najszybciej zakończyć tę wojnę, zająć i wtedy postawić Europejczyków przed faktem dokonanym i spytać się, no i co nam teraz zrobicie? Bo gra musi się toczyć o najwyższą stawkę. Albo wszystko, albo nic. Bo jeżeli zajmą jakiś pas, powiedzmy krótki, tak, to pozwoli na to, na albo Europejczykom, na przerzucenie sił i środków, ufortyfikowanie swoich linii i generalnie da im czas na przygotowanie się do odbicia tego terytorium. A w sytuacji, kiedy państwa bałtyckie by upadły, to jedynym miejscem przerzutu sił zostaje przesmyk suwalski, czy korytarz suwalski raczej, przepraszam, i generalnie możliwości odbicia tego terytorium będą minimalne bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Więc uważam, że wszystko albo nic i w tym kontekście, biorąc pod uwagę, na jakim etapie są siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza jej wojska lądowe, biorąc pod uwagę, jak bardzo zostały rozbite, jak ich zdolności bardzo mocno zostały uszczerbione na Ukrainie, że na razie nie mają potencjału, żeby szybko odbudować te siły zbrojne, zwłaszcza w sytuacji, w której, tak jak wspomniałem, cały kraj, całe państwo jest zaangażowane w wojnę na Ukrainie, to na razie nie wydaje mi się, żeby Rosjanie byli w pozycji, żeby prowadzić wojnę na dwa fronty. Nawet jeżeli Stany Zjednoczone wyjdą z NATO lub bardzo mocno ograniczą swoją obecność w sojuszu. Więc najpierw zakończenie wojny na Ukrainie i dopiero jak to będzie miało miejsce, zobaczymy, co Rosjanie robią ze swoimi siłami zbrojnymi. Ponieważ są rosyjskie dywizje, które mają po 20-30 batalionów, tak, i uważam, że to nie jest struktura czasów pokoju, to jest typowa struktura czasów wojennych. I jak wojna na Ukrainie się skończy, to zakładamy, że powoli ta struktura będzie wracała, ta struktura wojenna będzie się zmieniała i będzie powoli przechodziła właśnie w strukturę czasów pokoju, czyli rozwiązywanie jednostek, rozwiązywanie batalionów, zmniejszenie ogólnego wsparcia logistycznego, które jest wymagane na utrzymanie tych sił i tak dalej, i tak dalej. I po prostu szczerze musimy obserwować, co Rosjanie zrobią w sytuacji, kiedy zakończy się wojna. Może większość sił dalej będzie utrzymywana na Ukrainie i Rosjanie będą przygotowywać się do trzeciej rundy. Tak. A być może, jeżeli wojna się zakończy na warunkach postawionych przez Rosję i NATO utraci spójność, to być może część tych sił będzie przerzucona właśnie na pogranicze z krajami bałtyckimi, no i wtedy będzie problem. Tak. Mhm. Więc tutaj scenariuszy jest kilka, jest bardzo wiele uwarunkowań i po prostu musimy czekać i obserwować, ale na obecnym etapie, jeżeli spytałbyś się mnie, czy za 3 lata wybuchnie wojna z krajami bałtyckimi, to ja bym powiedział, że najprawdopodobniej nie. No więc zresztą wiesz, ja jestem przedstawicielem świata osintowego i staram się bazować nasze analizy na tym, co
mamy.
Tak, na tym, co mamy. A nikt ze świata osintowego nie ma dojść do tego, co ma miejsce na Kremlu, jakie plany są przygotowane i tak dalej. Ja liczę na to, wielkim sukcesem wywiadowczym Stanów Zjednoczonych było przewidzenie wojny z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Tak. Ja liczę na to, że ta sytuacja się powtórzy, gdyby Rosjanie przygotowali się do ataku na kraje bałtyckie.
No pytanie, kto będzie wtedy w Stanach, tak jak powiedziałeś wcześniej, zobaczymy, kto będzie rządził Stanami. No ale jeszcze wracając do sytuacji w Ukrainie, w której jestem w tej chwili. Rozmawialiśmy o Pokrowsku, ale w Pokrowsku na pewno rozmawiałeś też z żołnierzami i to też niezwykłymi żołnierzami. Jestem ciekawy, co oni mówią, jakie oni mają spojrzenie i czy widzisz jakieś zmiany też właśnie w nich od tych ponad 2 lat, bo wiem, że też wcześniej też spotykałeś się z żołnierzami ukraińskimi.
Odpowiem ci alegorią, taką historią, którą zasłyszałem. Może to nie usłyszałem jej w Pokrowsku, ale w innym miejscu na froncie kilka miesięcy temu. Przychodzi mysz do sowy w lesie i pyta się sobą, ty jesteś wszechwiedząca, jesteś bardzo mądra, powiedz mi, co mam zrobić, żeby przestać być na dole łańcucha pokarmowego? A sowa odpowiada, zmień się w lisa. A mysz pyta, no dobrze, ale jak mam to zrobić? A sowa odpowiada, ja zajmuję się strategią, a nie taktyką. W tym sensie, że dowództwo w dalszym ciągu wymaga od żołnierzy na samym dole, żeby przeprowadzali operacje, do których nie są przygotowani, nie mają sił i środków. Mhm. I w zasadzie uważam, że w dalszym ciągu taki etap, taka sytuacja jest utrzymywana. Tak? Stąd też oczywiście pojawiają się informacje, że ukraińscy żołnierze nie wypełniają rozkazów, że Sirski musi przyjeżdżać osobiście, wydawać rozkazy dowódcom kompanii, batalionów, gdzie mają być i potem mają utrzymywać te pozycje. Gdyż biorąc pod uwagę to wszystko, co wiemy na temat sytuacji po stronie ukraińskiej, to panuje mimo wszystko jakaś kultura niewykonywania rozkazów. I pytanie jest takie oczywiście, skąd to się bierze? Tak? Więc z jednej strony problemy są z dowództwem, które według słów ukraińskich żołnierzy nie do końca rozumie, jakie są potrzeby żołnierzy na samym dole, a z drugiej strony no po prostu brakuje ludzi i brakuje sprzętu. Więc zresztą wycofanie z Awdiwki było wykonane przed wydaniem rozkazu do wyjścia z miasta. Tak? No i właśnie skąd to się bierze. Więc w dużym uproszczeniu myślę, że nie, tak naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy tym, co widziałem na Ukrainie, jeśli chodzi o nastawienie ukraińskich żołnierzy 1,5 roku temu, a tym, co ma miejsce teraz. Dalej są te same problemy, brak sprzętu, brak ludzi, dowództwo nie rozumie, z czym my się tutaj zmagamy, czasami dowództwo ingeruje w to, co robimy, w to, co my robimy na miejscu. Oczywiście motywacja po stronie ukraińskiej w dalszym ciągu jest bardzo duża, co też jest, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę okoliczności, to To też niekoniecznie jest to, co oczekiwałem, w tym sensie, że mimo wszystko spodziewałem się, że ta motywacja będzie niższa, ale Ukraińcy naprawdę w dalszym ciągu, ci, którzy są na linii frontu, ci, z którymi rozmawialiśmy, dalej są bardzo zmotywowani, chcą walczyć, tylko chcą mieć czym i chcą mieć większą ilość żołnierzy, którzy wspomogą ich wysiłek, ale w dalszym ciągu narzekania na inne problemy, które trapią ukraińską armię, się pojawiają. Więc tutaj tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Problemy są w dalszym ciągu te same, natomiast musimy pamiętać, że Ukraina oczywiście prowadzi konflikt zbrojny o bardzo dużej intensywności, więc jakiekolwiek reformy, które są przeprowadzane w trakcie trwania działań wojennych, są szalenie trudne do przeprowadzenia. Reformy w czasie pokoju są bardzo trudne, a w czasie wojny są jeszcze gorsze, bo ludzie giną, tak, jest mgła wojny i tak dalej. Więc ja tutaj nie spodziewałbym się cudów i nawet bym nie oczekiwał tych cudów. Ale pierwszą najważniejszą rzeczą to jest mobilizacja i ustabilizowanie sytuacji. I dopiero wtedy będzie czas i miejsce, żeby zastanowić się, okej, co działa, co nie działa, co poprawić. Bo są rzeczy, które mają Ukraińcy, które działają świetnie. Systemy informatyczne, sensory, które mają do wykrywania obecności rosyjskich dronów, w zasadzie na każdym poziomie, od poziomu taktycznego, czyli Mavic'i, poprzez Superkamy, Orlany, samoloty, Su-35, Su-34, tak jak wspomniałem kiedyś w jednym z nagrań, Ukraińcy mają pełne rozpoznanie sytuacji powietrznej nie tylko w rejonach przyfrontowych, ale na całej Ukrainie i w rejonach przygranicznych. Wiedzą, co gdzie lata, skąd lecą rakiety, skąd lecą szachedy. I świetnie, że udało im się to zbudować. Ja nie widziałem takiego systemu, przyznam szczerze, po stronie jakiegokolwiek kraju NATO. Zresztą Amerykanie niedawno pisali o tym kilka artykułów. Ale w dalszym ciągu, z jednej strony to są trochę niszowe systemy i one nie są przekazywane do dowódców batalionów, brygad, właśnie tych znajdujących się na froncie. Zresztą też taka historia. Byliśmy gdzieś tam w rejonie przyfrontowym, niedaleko Torecka, i byliśmy z dowódcą batalionu artylerii, rozmawialiśmy na temat sytuacji na froncie i tak dalej, i okazało się, że 200 metrów czy 100 metrów od nas odezwała się ukraińska artyleria. I to była jednostka, która nie wchodziła w skład, znaczy to była oddzielna brygada artylerii, może tak powiem. I mówimy, okej, dobra, nie spodziewaliśmy się, że ktoś tu jeszcze jest. I w pewnym momencie dowódca batalionu artylerii wyciągnął analizator spektrum, żeby zobaczyć, czy coś nad nami lata, zala lub inne drony. I okazało się, że centralnie nad nami latał Orlan 10. Okay. I my wiedzieliśmy, że ten Orlan tam jest. I mogliśmy się schować. Ten oddział artylerii, który strzelał obok nas, najpewniej nie miał tego analizatora spektrum i nie wiedział, że nad nimi coś lata. A to jest proszenie się o
śmierć.
O śmierć. Albo przyleci Lancet, albo przyleci, albo będzie ogień konor bateryjny. A my byliśmy w zasadzie bardzo blisko tego miejsca, tak jak wspomniałem, skąd Ukraińcy strzelali. I mówię to dlatego, żeby Państwu powiedzieć, że są systemy, tak jak wspomniałem, które są świetne i naprawdę pomagają zwiększyć przeżywalność, tylko one nie są równomiernie rozłożone po wszystkich jednostkach, tak, które znajdują się w liniach przy froncie. I to jest też duży problem.
No. No tak. Niektórzy mają i to jest niesamowite właśnie, jak to działa, bo kilka razy to widziałem. Nawet właśnie za Pokrowskiem na wschód trochę, jak spaliśmy, oficer wyciągnął tablet i zaczął sprawdzać i zaczął mi pokazywać. Tu mamy Superkama, tu mamy jednego, tu cztery Orlany w tym rejonie latają i ja tak wow, niesamowite.
To być może mówimy właśnie o tym samym systemie, nie? I to wszystko jest w czasie rzeczywistym i I to też pokazuje, jaki problem ma Ukraina z obroną przeciwlotniczą bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu. Bo te wszystkie systemy można zniszczyć. To nie jest problem. Problem jest to, że nie ma rakiet, są pododdziały przeciwlotnicze, które mają więcej pojazdów do przenoszenia tych rakiet, na przykład strzała 10M, niż mają rakiet.
Tak. A nie mają jakich Ukraińcy produkować.
A drugi problem jest taki, że nawet jeżeli ten Orlan zostanie... Tak, tak. A drugi problem jest taki, że nawet jeżeli ten Orlan 10 zostanie zniszczony, to za dwie godziny pojawi się nowy. I za dwie godziny nowy, i za dwie godziny nowy. I po prostu to tempo działań rozpoznawczych rosyjskich jest potężne. Tak, tam ciągle coś lata, ciągle coś rozpoznaje, daje dane koordynacyjne do ataku, dla lancetów, ogień kontrbateryjny, artylerii. Zresztą rosyjska artyleria jest głęboko użytowana. Najpierw są działa ciągnione, potem MLRS-y, działa o dużej mocy i tak dalej. Tak? I one są bardzo mocno okopane, bardzo mocno. W tym sensie, że jak nie trafisz konkretnie pociskiem artyleryjskim w jedno miejsce, to działo nie zostanie zniszczone, nawet nie zostanie uszkodzone. Tak? A ukraińska artyleria działa o wiele luźniej. I tam jest trochę inny poziom zrozumienia tego, co jest potrzebne, żeby na poziomie doktrynalnym artyleria miała nie tylko wysoką przeżywalność, ale też skutecznie wykonywała swoje działania. Więc sytuacja, w której, jak ci opisywałem, się znaleźliśmy, że z boku było jakieś działo artyleryjskie z innej brygady, które strzelało, no to po stronie rosyjskiej takie sytuacje nie mają miejsca, tak? Bo każdy ma swoje miejsce i każdy gdzieś tam trafia. To wszystko jest zaplanowane. A po stronie ukraińskiej generalnie oni jeżdżą tam, gdzie nie wiem, jest wolne miejsce, gdzie jest wystarczająca osłona i nie ma właśnie takiego doktrynalnego spięcia nie tylko tych zdolności, które posiadają Ukraińcy, ale jakie zagrożenia płyną z przeciwnej strony. Tak? Czyli właśnie zale, które prowadzą rozpoznanie, pociski Krasnopol, lancety i tak dalej. No, więc to jest też duży problem, jeśli chodzi o użycie artylerii po stronie ukraińskiej.
No i to są powody, dla których obserwujemy ciągle te nagrania, które się pojawiają ze zniszczonym sprzętem, na przykład przez lancety, który niestety...
Tak, tak. Znaczy, to jest też kwestia szkolenia trochę, bo ja odniosłem takie wrażenie, że na przykład weźmy takiego, powiedzmy, Cezara, działo Cezara albo Archer, tak, które jest kołowe i w domyśle jest bardzo mobilne. Problem jest taki, że masz mobilne działo i myślisz, że strzelisz 5 razy i się zwijasz. Tak? Jeżeli masz Orlana nad sobą i ten Orlan ciebie widzi, a ty nie masz analizatora spektrum i nie wiesz, że w tym momencie nie powinieneś strzelać, bo nad tobą coś lata, więc jeżeli ten Orlan ciebie widzi, to i ten pojazd po oddaniu 5 strzałów odjeżdża z miejsca wykonywania zadania, to ten Orlan będzie cię śledził i w tym samym czasie w twoim kierunku będzie leciał lancet. I musisz mieć świadomość, że ty nie tylko masz odjechać z tego miejsca wykonywania zadania, ale ty masz się jak najszybciej schować. I masz wyjeżdżać z miejsca wykonywania zadania bardzo szybko i się nie zatrzymywać, bo ten lancet ciebie dogoni. Lancety mają teraz zasięg 80 km. Tak, był moment, kiedy obserwowaliśmy bardzo duże straty, właśnie jeśli chodzi o artylerię kołową i myślę, że w dużej części one wynikały właśnie z nieodpowiedniego rozpoznania sytuacji powietrznej w miejscu wykonywania zadania ogniowego, a z drugiej strony takiego podejścia nonszalanckiego, że ja jestem na kołach, jestem szybszy i nikt mnie nie dogoni.
No niestety.
Zresztą kwestia szkolenia też się odbywa na też dotyczy takich zdolności jak ataki HIMARS-ami, tak, bo były takie miejsca na froncie, gdzie na przykład efektywność rakiet GL-MRS wynosiła 40%, a były miejsca, gdzie ta efektywność wynosiła 80-90%. No. I to nie była kwestia działania rosyjskiej zdolności do walki radioelektronicznej. To była głównie kwestia szkolenia po stronie ukraińskiej i odpowiedniego koordynowania działań ukraińskiego WRE. Tak. I w momencie, kiedy cały proces targetingu jest przeprowadzony bardzo dobrze, czyli od samego początku do samego końca, z odpowiednim wpisywaniem danych do systemu, to skuteczność ataków HIMARS-owych może wynosić właśnie 90-100%, jeżeli wszystko jest zrobione według litery tego, jak powinno być zrobione, według dokumentów szkoleniowych. A jeżeli nie jest, no to ta skuteczność wynosi 40% i potem rosyjskie WRE jest oskarżane o to, że to ono właśnie ma największy wpływ na efektywność uderzeń rakietowych i rosyjskie WRE jest nie do zniszczenia, nie do wygłuszenia, co tak naprawdę nie jest prawda.
Powiedz mi, czy biorąc to wszystko pod uwagę, jest możliwość, że Rosjanie w ciągu najbliższych miesięcy rzeczywiście zajmą Donbas, czy raczej to jest dalej zbyt wolne tempo natarcia, zbyt duże straty i jeszcze kupa obwodu donieckiego do zajęcia, Kramatorsk, Słowiańsk są raczej bezpieczne?
No zostało im 40% chyba, nie? Około, czy tam 42%, jeśli dobrze. Jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że nie. Dlatego, że jeżeli Ukraińcy nie popełnią żadnego błędu, w sensie nie będzie jakiejś sytuacji, że jakiś rejon nie będzie w ogóle obsadzony, bo nie wiem, dowódca batalionu powiedział, że tak, moi ludzie tam są, a potem się okazuje, że tam nikogo nie ma, bo też miały miejsce takie sytuacje. Więc jeżeli nie dojdzie do pewnego rodzaju operacyjnego sukcesu rosyjskiego, to na razie jest mi ciężko sobie wyobrazić, żeby, biorąc pod uwagę, jak Rosjanie teraz atakują i mamy mobilizację, która przynosi bardzo dobre rezultaty, to ciężko jest mi sobie wyobrazić duży rosyjski sukces operacyjny w ciągu najbliższych kilku miesięcy i zajęcie reszty obwodu, zwłaszcza z tak dużymi miastami jak Pokrowsk, jak Kramatorsk i Słowiańsk. Tak? Musimy też pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że Rosjanie mogą prowokować i mogą przeprowadzić jakiś duży atak na innym kierunku, żeby odciągnąć te siły i środki, które teraz są w Donbasie. Uważam, że atak w Charkowie właśnie to było zadanie główne, gdyż to nie były siły i środki po stronie rosyjskiej, których celem miało być zajęcie Charkowa lub wyjście na tyły wojsk ukraińskich w rejonie Kupiańska. Tak też Rosjanie lubią przeprowadzać większe operacje w okresie jesienno-zimowym. Mhm. Na razie widzimy, że te duże ataki w sile wzmocnionej kompanii lub wzmocnionego batalionu nie mają większego sensu, ponieważ Ukraińcy prowadzą ciągłe rozpoznanie sił przeciwnika na jego głębi taktycznej, na całkowitej długości i szerokości. Jest lato, więc jak jedzie jakiś pojazd opancerzony, ciężki, unoszą się tumany kurzu i to widać z kilometrów. Więc jak Ukraińcy mają drona w powietrzu, to oni są w stanie rozpoznać rosyjski atak w zasadzie w ciągu sekund, w ciągu sekund. I od razu w ruch wchodzą drony, artyleria, pociski przeciwpancerne i atak leży. W okresie jesienno-zimowym sytuacja będzie wyglądała trochę inaczej, zresztą większość rosyjskich ofensyw miała miejsce, odbywała się właśnie. Więc tutaj musimy też wziąć pod uwagę, że Rosjanie mogą przygotowywać się do jakiegoś większego uderzenia w tym okresie, ale jaki będzie rezultat i czy w ogóle się odbędzie, tak jak wspomniałem, musimy śledzić sytuację na bieżąco, wyszukiwać informacje, zdjęcia satelitarne i czekać na to, aż jakieś informacje pojawią się w tym aspekcie. Ale reasumując, na obecnym etapie ciężko jest mi sobie wyobrazić, że do końca roku Rosjanie zajmą resztę obwodu donieckiego.
Mhm. No powiedz mi, to jaka jest perspektywa w tej chwili? No bo jeszcze rozmawialiśmy o tej perspektywie wojny. To tak naprawdę obie strony nie mają jakby realnego celu, realnej taktyki zwycięstwa. Ani jedna, ani druga strona. No zajęcie nawet Donbasu to jest dla Rosjan kwestia właśnie miesięcy, jeśli nie roku czy półtorej. Gdyby utrzymali to tempo natarcia, a jeżeli nie utrzymają, jeżeli znów sytuacja się odchyli, czyli że to Ukraińcy przejdą do skutecznej obrony albo może nawet do jakichś punktowych kontrataków, to znów jest sytuacja, która sprawi, że oni nawet nie będą w stanie się poruszać dalej w tym Donbasie o te kolejne zniszczone miejscowości. To pokazuje, że nie ma perspektywy tak naprawdę.
Nie. W zasadzie nie. Nie ma tutaj perspektywy na rozwiązanie tego konfliktu w jedną albo w drugą stronę. Tak? Na obecnym etapie zamrożenie konfliktu wydaje się najbardziej prawdopodobne. Zwłaszcza tak jak wspomniałem, że Ukraińcy wreszcie zaczęli dorzucać żołnierzy na front, co powinno ustabilizować tą linię, i Rosjanie oprócz w zasadzie kabów i artylerii nie będą mieli tak naprawdę żadnych większych atutów po swojej stronie. Więc jeżeli użycie tych środków nie doprowadzi do jakichś zmian terytorialnych, to generalnie zamrożenie tego konfliktu, albo może nawet nie tyle, że zamrożenie, ale ograniczenie zmian linii frontu jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Tak. No chyba, a czy też może się pojawić czarny albo biały łabędź. Tak, w Rosji nie wiem, Putin może umrzeć, powiedzmy, tak? Przyjdzie ktoś nowy i stwierdzi, że albo dokręcamy się śrubę, albo wręcz przeciwnie, albo próbujemy się ustawić i rozpocząć negocjacje i spróbować zakończyć ten konflikt na jakichkolwiek warunkach, ponieważ wpływ wojny na gospodarkę rosyjską jest bardzo duży. Mamy to, co chcemy, mamy południe Ukrainy, a za kilka lat się zobaczy. Więc ja wiem, że to być może nie jest odpowiedź, którą oczekiwałeś, ale w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi, bo ona ostatecznie będzie zależała od tak wielu, rozwój sytuacji będzie zależał od tak wielu czynników, zarówno tego, co ma miejsce w Moskwie, jak i w Kijowie,
i w Waszyngtonie.
W Waszyngtonie, na Bliskim Wschodzie, Iran, Irak, Strefa Gazy, Tajwan, Chiny. Zresztą wiesz, część amunicji artyleryjskiej, która miała trafić na Ukrainę, trafiła do Izraela. No. Tak, i być może to dla Państwa zabrzmi, znaczy ja mam nadzieję, że to nie zabrzmi jako coś nowego, ale ja uważam, że Ukraina nie jest dla Stanów Zjednoczonych priorytetem.
Tak, ja też tak uważam. To...
No. Po prostu. Tak. I bez wsparcia Stanów Zjednoczonych to perspektywy, czy nie będzie pozytywnych perspektyw dla Ukrainy.
Tak. Jasne.
Oczywiście Ukraińcy będą się starać, przepraszam za określenie, mitygować tą sytuację. Mówi się o produkcji amunicji 155 mm artyleryjskiej na Ukrainie. Ja słyszałem różne informacje na ten temat, że ma ruszyć w tym roku, a być może dopiero za 2-3 lata. W każdym razie jakieś zdolności są budowane w tym kierunku, żeby taka fabryka powstała. Niemcy też będą budować fabryki, które produkują sprzęt na Ukrainie. Ukraińcy ze swojej strony też produkują broń rakietową dalekiego zasięgu, aby móc razić cele i nie musieć prosić Stanów Zjednoczonych o zgodę albo Niemiec o zgodę na wykorzystywanie rakiet dalekiego zasięgu do przeprowadzenia ataków w Rosji. Więc to jest kolejny czynnik, tak? To jest kolejny czynnik, który może zmienić dynamikę tego konfliktu, zwłaszcza w sytuacji, w której Ukraińcom udałoby się odsunąć rosyjskie lotnictwo o kilkaset kilometrów dalej, więc ich możliwości przeprowadzenia ataków za pomocą kabów będą bardzo mocno ograniczone. Z kolei tu pojawia się pytanie, czy Ukraińcy w ogóle będą w stanie produkować taką liczbę rakiet, żeby utrzymać częstotliwość i intensywność i ciągłość ataków rakietowych na cele w Rosji. Tak, bo na przykład bardzo dużo mówiło się podczas ukraińskiej kontrofensywy, że Ukraińcy przeprowadzali ataki na zaplecze rosyjskie w Zaporożu i mówiło się, że te ataki są bardzo skuteczne i w końcu logistyka rosyjska się załamie. Nasze zdanie z kolei było takie, że okej, one mogą mieć wpływ na logistykę, ale po pierwsze krótkotrwały, ponieważ Ukraińcy przeprowadzają te ataki za rzadko i ze zbyt małą intensywnością. Więc Rosjanie się ogarną, tak, i ta logistyka, nawet jeżeli przez kilka dni będzie zaburzona, to ona po kilku dniach wróci do normy. I to faktycznie miało miejsce. Więc żeby faktycznie operacje, ataki lotnicze, lotniczo-rakietowe miały sens, one muszą intensywność uderzeń rakietowych, częstotliwość naprawdę musi być bardzo duża. I Rosjanie, jeśli chodzi o kaby, to utrzymują, bo liczba zrzucanych kabów dziennie to są 100-150 na cały front, tak? Ale ja nie wiem, czy Ukraińcy będą w stanie, nawet jeżeli będą mieli własne rakiety, to czy będą w stanie wyprodukować ich na tyle dużo, żeby móc utrzymywać tą intensywność ataków na bardzo dużym poziomie.
No tak, te kaby częściowo zmieniły wojnę, to mówią też żołnierze. Ponad 3000 miesięcznie jest rzucanych tych kabów, tak jak powiedziałeś, przez Rosjan i to rzeczywiście no, sporo zmienia.
No i przede wszystkim one są coraz bardziej celne, tak? Bo tak. My jak rozmawialiśmy z jednym pułkownikiem w Bachmucie, już nie pamiętam, kiedy to było, w listopadzie zeszłego roku chyba, 100 kabów na nasze pozycje i żadna nie trafiła. A teraz Rosjanie potrafią zrzucić 4 na linię drzew, gdzie są ukraińskie pozycje i te 4 spadną dokładnie na ukraińskie okopy.
No tak.
No, zresztą jeśli chodzi na przykład o rakiety dalekiego zasięgu, rakiety typu Cruise, to Rosjanie też poszli do przodu bardzo mocno, jeśli chodzi o ich dokładność, bo ataki rakietami Cruise na elektrownie potrafią być bardzo precyzyjne. Nie chcę powiedzieć, że te rakiety wlatują przez okno, ale spadają tam, gdzie mają spadać. Tak? Czyli zresztą był atak na elektrownię pod Kijowem, zapomniałem jak się nazywa, w maju, tak, to 4 rakiety trafiły dokładnie w to samo miejsce.
Tak. No ta elektrownia całkowicie przestała istnieć. To była największa elektrownia tutaj.
Tak.
W obwodzie Kijowskim, które zamierza
Tak. No i to jest też, i to jest kolejny problem, ponieważ nadchodzi zima, zobaczymy co zrobią Rosjanie. Jeżeli ja miałbym coś prorokować, to powiedziałbym, że Rosjanie wrócą do ataków na cele energetyczne na Ukrainie. Ta pierwsza ich kampania z przełomu 2022 i 2023 roku wykorzystała 1224 rakiety, jeśli dobrze pamiętam, i prawie doprowadziła, był punkt krytyczny, gdzie ta kampania prawie doprowadziła do załamania sieci energetycznej. Przede wszystkim chodzi tutaj o przesyłanie prądu pomiędzy regionami. I jeżeli porównamy tą kampanię do tego, co miało miejsce w tym roku, to dwa lata temu Rosjanie wykonali 17 uderzeń łącznie. W tym roku Rosjanie wykonali 8. A rezultat jest o wiele gorszy. I do tego wykorzystali 46% rakiet, które wykorzystali dwa lata temu. Więc ta efektywność, a przede wszystkim zmiana celów, tak, nie celowali w transformatory i w linie przesyłowe, tylko celowali już w elektrownię. Mhm. No jak sam wiesz, rezultat jest jaki jest. Głównym priorytetem ukraińskim będzie utrzymanie możliwości produkowania ciepła dla miast, gdzie jest centralne ogrzewanie, gdzie to ciepło jest produkowane przez miasto. I ma miejsce bardzo dużo prywatnych inicjatyw, których celem będzie właśnie zakup generatorów, próba podłączenia większych generatorów do sieci energetycznej, żeby przynajmniej próbować zniwelować te braki w dostawie energii elektrycznej. Natomiast wiesz, ja się obawiam, że jeżeli Rosjanie wrócą do tej kampanii rakietowo-lotniczej i dalej zaczną strzelać w elektrownię i potem w linie przesyłowe, no to sytuacja może być fatalna.
Mhm. Tak, może być i się tutaj wiele osób tutaj tego spodziewa, winter is coming. No ale to pytanie w takim razie już na sam koniec, czy samoloty F-16, które według agencji amerykańskich, agencji informacyjnych i nie tylko, bo już media z całego świata to podają, a do tego minister spraw zagranicznych Litwy pozwolił sobie na potwierdzenie tego i już też jakby są różne źródła tych informacji, czy te samoloty, które już są tutaj na miejscu, mogą coś zmienić w tej kwestii i czy one w jakikolwiek sposób będą miały twoim zdaniem wpływ na to, co dzieje się na froncie?
Nie w takiej liczbie, w jakiej one są teraz dostępne i będą dostępne do końca tego roku, bo mówimy w zasadzie o kilku myśliwcach, Ukraińcy nie mają pilotów, nawet w sytuacji, kiedy tych myśliwców byłoby więcej, Ukraińcy nie będą mieli wystarczającej liczby pilotów, żeby utrzymywać dużą intensywność operacji. Bardziej myślę, że musimy myśleć o F-16 w takich kategoriach, że one będą wykonywały uderzenia na cele naziemne, tak, za pomocą bomb kierowanych. Trochę odciążą obronę przeciwlotniczą, jeśli chodzi o zestrzeliwanie, może niekoniecznie szachedów, ale rakiet cruise. I przede wszystkim, patrząc już długoterminowo, musimy myśleć o tym w kategoriach takich, że Ukraińcy odchodzą od sowieckiego sprzętu, tak samo jak w innych rodzajach sił zbrojnych, odchodzą od sowieckiego sprzętu. Mają teraz doświadczenie z sprzętem zachodnim, z inną filozofią prowadzenia działań w powietrzu, z inną taktyką, z inną doktryną, więc jest to krok w kierunku przetransformowania zmiany ukraińskich sił lotniczych w kierunku sił, które będą kooperowały w przyszłości z siłami NATO w jakiejkolwiek formie. Tak? Więc ja staram się patrzeć na to bardziej długoterminowo, a niekoniecznie zastanawiać się, jak duży wpływ F-16 będą miały na sytuację na froncie, bo to ostatecznie to jest część systemu. Tak? Jeżeli nawet F-16 będą operowały bardzo dobrze, a Ukraińcy nie będą mieli żołnierzy, nie będą mieli sprzętu, no to nie przełoży się na nic. Tak? Wojnę prowadzi państwo po stronie ukraińskiej tak samo. Więc tu wszystkie trybiki muszą ze sobą zagrać dobrze, harmonicznie, żeby to miało wpływ na sytuację na froncie, a wydaje mi się, że tak jak już rozmawiamy godzinę, to niekoniecznie to wszystko gra tak jak powinno, więc to jest wiele elementów, które po prostu nie są ze sobą zsynchronizowane, więc i to ma wpływ na sytuację na froncie, tak, więc dodatkowe zdolności mogą być dodawane, ale jeżeli to nie jest spięte w jeden system, w jeden koncept operacyjny, czy nawet koncept strategiczny, tak, no to ich wpływ będzie jaki będzie.
Mniejszy. Bo wojna to system, proszę Państwa, jak to ktoś już kiedyś powiedział, wielokrotnie zresztą. To już jednak jeszcze ostatnie pytanie mam. A myślisz, że Ukraińcy byliby gotowi jednak oddać część terytorium za cenę pokoju? Bo też się coraz więcej tych głosów pojawia. Te badania socjologiczne pokazują, że też społeczne podejście się zmienia do tego, żeby o to zawieszenie broni, o to zamrożenie konfliktu, o którym powiedziałeś, walczyć.
Ja powiem Ci, że nie wiem, ale też nie wiem, czy ukraińscy parlamentarzyści, jeżeli przyszłoby do głosowania nad oddaniem części terytorium, to czy by podnieśli rękę za czymś takim. Bo to jest, wiesz, bo my oczywiście będąc na Ukrainie też rozmawiamy z parlamentarzystami. I pomimo tego, że wojna jest w takim etapie, w jakim jest, to wiele osób nie wyobraża sobie, że podniesie rękę teraz za głosowaniem, za oddaniem terytorium Rosji. Więc nawet jeżeli społeczeństwo byłoby gotowe, to ja nie wiem, do jakiego stopnia ktoś chce się zapisać w kartach ukraińskiej historii, że głosował za oddaniem Zaporoża, Chersonia, znaczy części obwodu chersońskiego i wschodniej Ukrainy Rosji. Bo zapisze się jako, bo dla wielu może się zapisać jako zdrajca, a nie jako wybawiciel.
Konradzie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. To była
dla mnie bardzo
ciekawa rozmowa. Proszę Państwa, moim gościem był Konrad Muzyka, ekspert, analityk, ale przede wszystkim właściciel Arhan Consulting i polecamy Państwu raporty, które też publikujecie, prawda?
Tak, uruchomiliśmy kanał na YouTubie. Na razie skupiamy się bardziej na Białorusi, ale myślę, że Ukraina niedługo z powrotem wróci do naszych analiz.
To również kanał na YouTubie polecamy, link będzie w opisie tego nagrania. A jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.